Kluczowy temat.
Dzień dobry, Łukasz Kaźmierczak, poranna rozmowa Radia Poznań, a z nami w studiu jest dzisiaj europoseł SLD Leszek Miller. Dzień dobry, panie premierze, witam ponownie w naszym studiu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Ale zdaje się, jak pan użył słowa ponownie witam, to przypomniałem sobie, że oczywiście bardzo dziękuję, ale dawno my... Pana nie było.
No tak, więc nadrabiamy szybko tę zaległość. A ja też muszę pana o coś zapytać. Czy miał pan ostatnio kontakty z ludźmi z Francji, z Grecji? Mogę tak długo wymieniać. Nie daj Boże, jakimiś dawnymi przyjaciółmi z Chin, czy coś takiego? Bo to taki temat, który dzisiaj chyba się zadaje w rozmowach. Z ludźmi, którzy podróżują po świecie. A pan jest takim...
Powiem panu, że mam sytuację jeszcze gorszą. Dlatego, że w Parlamencie Europejskim zajmuje miejsce obok bardzo uroczej pani z północnych Włoch.
Powinienem się przesiąść, zdaje się.
Tak. I tak się właśnie zastanawiam, czy moi koledzy i koleżanki z Włoch przyjadą teraz na sesję, która się rozpoczyna w poniedziałek.
Jest to impreza masowa, jakby nie patrzeć.
Czy też nie, także zobaczymy, no ale...
Teraz zupełnie poważnie, panie premierze.
Ale to jest problem, oczywiście.
Odwołuję się do pańskich doświadczeń też jako szefa rządu. Czy to, co w tej chwili robi rząd, też prezydent zapowiada chęć zwołania nadzwyczajnej sesji Sejmu, ministerstwo uruchomiło, zdrowie uruchomiło infolinię, rząd taką kampanię dużą w tej chwili chce informacyjną puścić w obieg. No, kuratorzy dzisiaj są wzywani do szkół, ta procedura ma być omawiana. Czy pan jako premier postąpiłby podobnie, czy to, co robi w tej chwili rząd, jest adekwatne?
Część tych działań rozumiem, zwłaszcza w odniesieniu do instytucji, które podlegają rządowi. Każdy premier, minister zdrowia czy minister spraw wewnętrznych na pewno starałby się upewnić, czy służby mu podlegające są przygotowane, czy znają poszczególne warianty i tak dalej. Ale zwoływanie Sejmu, no właściwie po co?
Po to, żeby poinformować też kraj w jakiś sposób, bo obywateli tym sposobem. No jest to jakaś mimo wszystko najważniejsza mównica w tym kraju.
No tak, ale ja uważam, że to są kwestie typowe dla kompetencji władzy wykonawczej, a więc dla Rady Ministrów, dla
instytucji rządowych. Czy jak ocenia pan to, co Rada Ministrów robi w tej chwili?
Oceniam, że sam pomysł zwołania Sejmu i to, że z tą inicjatywą wystąpił prezydent, no to jest część kampanii wyborczej, którą pan prezydent realizuje.
A Władysław Kosiniak-Kamysz też wczoraj mówił o koronawirusie i ewidentnie w kwestii kampanii wyborczej to było. Zostawmy ten temat. Panie premierze, czym pan podróżuje do Poznania?
Samochodem.
Samochodem. Tak. Ojej, to jeździ pan po autostradzie pewnie A2, tej kulczykowej.
Jeżdżę, tak. Mhm.
Drogo.
Drogo. Mhm.
A w 97 roku to rząd Włodzimierza Cimoszewicza, pan był wtedy, zdaje się, ministrem spraw wewnętrznych, taką umowę wynegocjował z Kulczykiem. Po pierwsze, dlaczego tak drogo? Po drugie, dlaczego ona jest tajna, bo nic nie wiemy o tych zapisach cały czas.
Proszę pana, tamta umowa z 1997 roku
na 20 lat
zabezpieczała odpowiednio interesy podatników, interesy obywateli. Tylko potem następny rząd do tej umowy dołączał rozmaity aneks i każdy aneks był coraz lepszy dla wykonawcy i coraz gorszy dla obywatela.
Więc... Ale my tego nie możemy sprawdzić, bo te zapisy są tajne.
No bo te aneksy zostały utajnione, więc dla przypomnienia, co to był za rząd, to odpowiadam, że to był rząd Akcji Wyborczej Solidarności i Unii Wolności, a premierem był Jerzy Buzek.
Tak, ale umowę podpisywał rząd Włodzimierza Cimoszewicza i zdaje się Bogusław Liberacki, jeśli mi pamięć nie myli. Myślę o umowie z Kulczykiem, który właśnie miał wyłączność na to, żeby wysokość tych cen...
Ja jeszcze raz podkreślam, że wtedy i Bogusław Liberacki, i Marek Pol zadbali o to, żeby ta umowa została właściwie skonstruowana.
Ale to i tak już wtedy była najwyższa autostrada.
Jan Kulczyk nie był z tego zadowolony. I potem miał taką siłę przekonywania, że dokonano zmian w tych umowach za pomocą aneksów, ale to już nie nasz rząd.
No tylko my tego nie możemy sprawdzić, panie premierze. Dlaczego od początku to zostało utajnione? Bo tu jest cały problem, że... ta głębia tajemnicy panująca wokół tej sprawy.
Musi pan mi uwierzyć w takim razie na słowo, że tak było, ale ja nie sądzę, żeby nie można było dotrzeć do tych umów i tych aneksów.
Podobno nie można. Mam raport Najwyższej Izby Kontroli 2006 rok, który mówi, ponad 10-letni okres współpracy Skarbu Państwa z koncesjonariuszami ujawnił całkowity brak kompetencji i skuteczności administracji rządowej zarówno w zlecaniu, jak i egzekwowaniu realizacji zadań.
Wszystko zależy, jaki okres analizujemy. A poza tym, jeżeli prywatny inwestor instaluje swoje pieniądze i buduje coś, nie wiem, wieżowiec, autostrady i tak dalej, no to oczywiście, że on nie robi tego z powodów charytatywnych, prawda? Ale po stronie rządu musi być partner, który powie temu inwestorowi, no holo, hola, ale tu są jeszcze interesy obywateli i tak dalej. I tak właśnie było. A potem co się stało? Już kiedy był rząd Jerzego Buzka, to niestety nie wiem.
Panie premierze, czyli w czasie, kiedy pan był ministrem spraw wewnętrznych, Włodzimierz Cimoszewicz premierem, to zapisy nie powodowały, że to była najdroższa autostrada w Europie?
Ja się wielokrotnie pytałem moich kolegów o to i zarówno pan Liberacki, pan Pol i pan Cimoszewicz zapewniali mnie, że to była bardzo porządna umowa, która potem została zepsuta kolejnymi aneksami.
No cóż, szkoda, że nie możemy tego sprawdzić, ale mimo wszystko Jana Kulczyka temat będziemy dalej kontynuować, bo trochę się wywołał sam, panie premierze. Dobrze się znaliście z Janem Kulczykiem, naszym poznańskim tutaj...
No wie pan, to zależy, co pan przez to rozumie. Dobrze, no znaliśmy się, tak.
Na tyle, żeby się prywatnie dzielić opiniami.
Byliśmy na ty. Ja sobie zawsze ceniłem rozmowy z Janem Kulczykiem, bo to był biznesmen, przedsiębiorca, który nie zajmował się tylko biznesem, ale też...
Ale i świetnie na autostradzie wielkopolskiej.
Kulturą. Sprawami społecznymi. Rozmowa z nim to była wielka przyjemność.
Czy był pan szczery w rozmowach z nim? Odwołuje się do tej słynnej stenogramu, który został ujawniony w ubiegłym tygodniu, dotyczącej Lecha Wałęsy, gdzie pan powiedział, że on tak naprawdę został przywieziony na strajk w 80 roku motorówką. Mówił pan to wówczas szczerze?
To był stan ówczesnej mojej wiedzy. Dlatego, że ja otrzymywałem takie informacje od osób związanych z Wybrzeżem. Zresztą, jak pan wie, byłem nawet posłem z Gdyni i ze Słupska. Ale pod wpływem rozmowy z Janem Kulczykiem, bo oprócz tego, co pan słyszał na taśmie, to jeszcze jest dalszy ciąg rozmowy, której nie ma na taśmie, a w każdym razie nie ma na tej, która została opublikowana. I z tego, co pamiętam, Jan Kulczyk zżymał się, że może być inna wersja wydarzeń. On wtedy był bardzo zaangażowany w pomoc dla filmu Andrzeja Wajdy. I ja potem się tym jeszcze raz zająłem i chciałem się upewnić, jak naprawdę było. No i doszedłem do wniosku końcowego, że moje źródło informacji nie było wiarygodne.
I to co, nie wierzy pan Czesławowi Kiszczakowi tym materiałom?
To nie był Czesław Kiszczak.
No ale te materiały, które szerzej później się okazały na tym.
Wie pan, ja owszem, miałem ciekawą rozmowę kiedyś z generałem Kiszczakiem, kiedy go zapytałem, dlaczego żadna ze służb specjalnych w Polsce nie zaoferowała mi współpracy. Jak jeszcze byłem młodym człowiekiem,
podobno komunistów ideowych nie werbowano.
Ja nie
wtedy,
bo
sami byli...
Nie byłem wtedy komunistą ideowym. I proszę pana, wie pan, co odpowiedział mi Czesław Kiszczak? Patrząc na mnie współczująco powiedział, no cóż, uznali pewnie, że nie jesteś perspektywiczny.
Znaczy, w takim razie Lech Wałęsa musiał być bardzo perspektywiczny. Powołuję się na zapis pański, no bo ja bym mógł powiedzieć tak, złośliwie. Pierwsze słowo do dziennika. Ma pan tę wypowiedź z rozmowy z Janem Kulczykiem. Kilka dni temu pan prostował, mówił, że to są fałszywe...
Niewiarygodne.
Niewiarygodne.
Znaczy, moje źródło było niewiarygodne i wie pan, tylko zastanawiam się, czy to źródło przekazało mi tą wiadomość w sposób... świadomy czy nieświadomy. To znaczy świadomy, czy to miała być prowokacja.
Po to, żeby pan to kolportował.
Żebym ja to kolportował. Czy też to źródło było też przekonane, że ta wersja jest prawdziwa.
A
ale tego już nie wiem,
dlatego,
że źródło nie żyje.
No, rozumiem. No ale mam pański wpis z 2008 roku. Wiele innych wpisów, gdzie pan to powiela.
No tak.
Powiela, tam są...
No tak, ale jeszcze raz panu mówię. Do momentu rozmowy z Kulczykiem moja wiedza była taka, Po tej rozmowie, między innymi także pod wpływem sugestii Jana Kulczyka, postanowiłem to wszystko zweryfikować na własną rękę. Zweryfikowałem i wiem, jaka jest właściwa...
Ale weryfikował pan także chyba losy teczki Bolka, bo pisał pan o tym, że wędrowała do Belwederu dwa razy, że wracała niekompletna, raz po upadku rządu Jana Olszewskiego, po zwycięstwie SLD...
Proszę pana, ale to nie ma nic wspólnego z Wałęsą, tylko z ludźmi, którzy wtedy pełnili różne ważne funkcje w polskich służbach specjalnych.
To jest nagane. To była teczka z napisem Bolek.
I to jest nagane, proszę pana. Ja o tym oczywiście pisałem, mogę to potwierdzić, że tak właśnie było, ale to nie dotyczy Lecha Wałęsy, tylko ówczesnych funkcjonariuszy wysokich polskich służb wywiadowczych.
Panie premierze, jeszcze chwileczkę w takim razie o pańskiej aktywności w Brukseli. Odnalazł się pan tam, jeśli chodzi o to, co pan robi? Wiem, że jest pan członkiem Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów.
Tak
to sobie sprawdziłem. Pan zapowiadał, że chciałby bardzo pomóc Wielkopolsce, jeśli chodzi o kwestie infrastrukturalne, bo to w studiu taka zapowiedź padła. W tej komisji da się to realizować, bo tak chyba mi się trochę rozumieją te zapisy.
W tej komisji wtedy, kiedy pracujemy nad budżetem. Teraz właśnie rozpoczęły się prace
to
nad
prawda.
Długofalową perspektywą budżetową, siedmioletnią. Nie wygląda to dobrze. Pierwszy szczyt Unii Europejskiej został zakończony bez rezultatów. Więc będę miał okazję się w tych sprawach wypowiadać. Ale ta komisja zajmuje się głównie problemami, które dotyczą wielu milionów Polaków i Europejczyków, na przykład ochroną konsumentów przed produktami tak zwanej podwójnej jakości.
Mhm. Pan zapewne problem słyszał. Słowacki, czeski, węgierski.
Okazuje się, że nie tylko, że mniej więcej 25% wszystkich produktów na rynkach Unii Europejskiej, niezależnie czy Europy Wschodniej, czy Zachodniej, to jest właśnie ta podwójna jakość. Prawda? Kupuje pan w Polsce coś, a gdzie indziej to coś zupełnie inaczej wygląda. I ja się tu spotkałem jakiś czas temu w Poznaniu z organizacjami konsumentów.
Dzwonił pan do mnie na rozmowę.
Z organizacjami konsumentów zawarliśmy bliższą znajomość, wymieniliśmy się informacjami i od czasu do czasu otrzymuję od nich sygnały, że
tak,
pojawił się kolejny produkt i tak dalej, i tak dalej.
I wnosi pan to potem?
Ja to wnoszę. Mamy w komisji taki specjalny rejestr tych rzeczy. No i myślę, że jesteśmy już blisko, żeby wydać projekt aktu ustawodawczego, który po prostu będzie wprowadzał kary dla wszystkich producentów, którzy tak postępują nieuczciwie.
Co jeszcze pan robi w parlamencie? W ogóle często pan bywa u nas w Wyrgenie, bo ma pan otwarte biuro, zdaje się, w Gnieźnie, jeśli mnie pamięć nie mieli też...
Na razie tutaj w Poznaniu przymierzamy się do jeszcze innych, ale czekaliśmy na rozstrzygnięcia w wyborach do Sejmu i Senatu, no bo nie chcemy powielać takiej oto sytuacji, że w jednej miejscowości jest kilka biur i tak dalej, i tak dalej. No na przykład, co ja robię? Niedawno żeśmy skończyli taki konkurs wśród dzieci, które rysowały swoje wyobrażenia o zagrożeniach klimatycznych. Pan sobie wyobrazi, że otrzymaliśmy 620 prac od dzieci na poziomie gimnazjum i wydaliśmy specjalny kalendarz z tych prac.
Bardzo fajnie, że jest kalendarz. Szkoda, że nie ma nic o tej infrastrukturze, którą pan obiecywał. Znaczy,
ale
prace nad tym...
Przecież panu mówię, że dopiero się dyskusja nad budżetem zaczęła.
Budżet, tak, ale lobbować trzeba...
No trzeba wcześniej. Lobbować, ale żeby lobbować, trzeba mieć liczby i cyfry przed sobą.
Bardzo krótko, panie premierze, czy Robert Biedroń proponuje panu funkcję doradcy? Pójdzie pan śladami Stanisława Ciostka?
Wie pan, to jest dla mnie trudny problem, ale ja myślę, że liczba dinozaurów wokół pana Biedronia już jest taka, że wystarczy.
Takie samobiczowanie o poranku?
No ja pamiętam, co pan Robert Biedroń mówił o mnie i o moich kolegach, natrząsając się.
Pamiętam,
z tego,
co mówił, wiele wypowiedzi takich krytycznych.
Ponieważ już jest kilku kolegów z mojego pokolenia, to uznaję, że liczba dinozaurów się
Adrian liczyła. Zandberg, jeśli mówi, że ocena rządu Leszka Millera jest oceną krytyczną i że byliście partią skorumpowanych aparatczyków, którzy łasili się do biznesu. Boli to pana?
Nie, dlatego,
to
że
znam
ten pogląd pana Zandberga od dawna.
No chyba się nie lubicie.
Pan Zandberg ma szczęście, że bo nim jeszcze raz go przytulił, bo z 1% poparciem dzisiaj byłby poza Sejmem, więc naprawdę ma duży dług wdzięczności do Włodzimierza Czarzastego.
To trudno się chyba w takim jednym ugrupowaniu funkcjonuje, wyborczym, z ludźmi, którzy tak krytycznie podchodzą do pana.
Ale to nie jest mój problem. Dlatego, że ja swoją historię mam za sobą. Życzę panu Zandbergowi, żeby może 1/10 tych dokonań, które są moim udziałem, również były jego dokonaniami. A jak będzie, zobaczymy.
Leszek Miller, europoseł SLD, był premier. Gość porannej rozmowy Radia Poznań. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Kluczowy temat.